Naszym gościem jest Tadeusz Dzwonkowski, dyrektor Archiwum Państwowego w Zielonej Górze. Witaj, Janusz Życzkiewski. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Dzień dobry.
Wybory przed nami, wybory parlamentarne i o historii tych wyborów dziś porozmawiamy, także w kontekście dokumentacji, którą macie państwo w zbiorach Archiwum Państwowego. Ona poświęcona wyborom również jest. Macie jakąś sekcję państwo poświęconą właśnie elekcji i tego, jak tutaj społeczność nasza przygotowywała się do wyboru, jak one przebiegały, jak są udokumentowane.
Znaczy generalnie jakiegoś tam
specjalnego zbioru,
zespołu, jak my to mówimy, wydzielonego, dotyczącego tylko i wyłącznie wyborów. To oczywiście nie mamy. Tak. Ale mamy akta wyborcze, tak dzisiaj można powiedzieć, które pochodzą już z XVI wieku.
XVI wieku.
Tak zwane wota w wyborach do Rady Miejskiej, do władz miejskich. Tutaj to wschowy. Mamy również XVII wieku konstytucję Rzeczpospolitej, kolejne konstytucje sejmowe na przykład. Mamy również cały tam przekrój z kilkunastu wyborów do władz miejskich wschowy. Mamy też, to mówię o tej demokracji takiej mieszczańskiej, jeżeli chodzi o akta z innych miast, no to się zachowało raczej w takich niewielkich ilościach. Natomiast jeżeli chodzi o wybory po 1945 roku, no to proszę państwa, tutaj jest tak.
Jak jest właśnie?
40 referendum, 3 razy tak. Zaczynając od 1946 roku, od czerwcowe referendum, to tutaj się akta praktycznie żadne nie zachowały.
Bardziej kwity.
Bardziej tak oceny wyborów dokonane przez partie polityczne w 1946 roku, w lipcu, w czerwcu i we wrześniu w 1946 roku. Mamy tutaj korespondencję ówczesnych partii PPR, PPS, no i PSL-u oczywiście, PSL-u, który później generalnie był tutaj prawie że siłowo wyrugowany z naszego terenu. Więc jeżeli chodzi o kolejne wybory, 47 styczeń, to tutaj dokumentacja jest też bardzo mizerna.
I trudno się dziwić, bo przecież były to wybory poddane jednak delikatnie mówiąc
głosy
dużej
były liczone, głosy
tak
były liczone zupełnie gdzie indziej, w związku z tym, jak niektórzy twierdzą, poza naszym terytorium, tak? Poza Zieloną Górą głosy były liczone, w związku z tym tych głosów po prostu
to tak
nie
jak z maturą może miało być bardziej obiektywnie.
Pewno tak. Jeżeli chodzi o wybory w kolejnych latach, oczywiście mamy w okresie PRL-u mamy jakąś dokumentację wyborczą, mamy protokoły. Tutaj już jest w zasadzie te wybory, w których udział był taki 99,1, tak?
Tak wysokiej frekwencji, jak właśnie w tamtych latach, to już później nie było.
Nie mamy dokumentacji z 89 roku, proszę państwa, no ponieważ dokumentacja ta znajduje się w Sejmie.
Jest
w zasadzie tak. W zasadzie została przekazana do Sejmu i znajduje się w archiwum sejmowym, więc tej szczegółowej dokumentacji nie mamy. Mamy przygotowania do dokumentacji przygotowań do 89 roku, ale bezpośrednio protokołów z głosowania kompletnych nie mamy. No już później tak, mamy. Oczywiście.
Ale pamięta pan rok 89 i te wybory. Mamy również kolejne elekcje tutaj na ziemi lubuskiej. Jak to jest z tą frekwencją? Bo w kontekście tych wyborów słyszymy i widzimy, że bardzo wiele środowisk politycznych zachęca do tego, żeby wziąć udział w wyborach. Tu wszyscy się zgadzamy, jest to święto demokracji, trzeba wziąć sprawy w swoje ręce, trzeba oddać głos na partię, ugrupowanie, które nam najbardziej odpowiada. No ale kiedy popatrzy się już na historię, no to ta w okolicach 50%, jeśli jest frekwencja, to już jest duże zadowolenie. W 89 było ponad 60%.
Tak, ale to był zupełnie inny charakter wyborów, to był plebiscyt. Tak. Dzisiaj jak się obserwuje kampanię wyborczą, to też jakoś pachnie plebiscytem.
Niektórzy też czynią takie porównania do 89 roku.
Nie chcę tutaj
roku,
oczywiście tak? wkraczać w bieżącą politykę, natomiast w pewnym sensie pachnie to plebiscytem. Mhm. Być może też politycy ustawiają tą konfrontację wyborczą w ten sposób, żeby to był plebiscyt.
Żeby zmobilizować
zmobilizować. Niemniej jednak muszę powiedzieć tak, że myśmy w tej swojej polityce społecznej, takiej politycznej, kształtowania politycznego społeczeństwa, zatracili pewne doświadczenia, które mieliśmy, oczywiście one, które mieliśmy w czasach Rzeczpospolitej Szlacheckiej.
Aż tak daleko?
Tak, aż tak daleko. Warto było do nich sięgnąć, uważam, ponieważ był kiedyś, co prawda, obowiązek jednej warstwy społecznej, czyli szlachty, ale był obowiązek taki publiczny, polityczny, taki obowiązek moralny brania udziału. Każdy szlachcic miał, szczycił się tym, że brał udział w wyborach, że jeździł na sejmiki, jeździł na zjazdy wojewódzkie, jeździł na sejmy. To był pewien sposób na nobilitację. Dzisiaj, zwłaszcza w Europie, ale nie tylko w Europie, chyba bardziej jeszcze w krajach dalej leżących od Europy, walka polityczna została bardzo skomercjonalizowana. Zostało to, że tak powiem, wciśnięte w ten cały zakątek ekonomii, który się odbija niejako na tych wyborach. Z kolei społeczeństwa zostały empirycznie w dużej mierze przekonane, że bardzo często ich głos nie ma specjalnego znaczenia, ponieważ decydują o tym jakieś tam wyborcze układanki, decydują o tym ordynacje nie do końca zrozumiałe i tak dalej, i tak dalej. Można to,
jest wiele
można
takich,
to mnożyć.
Jest
tych,
właśnie
tych
wiele
przyczyn
takich,
jest bardzo dużo.
Takich słów, które próbują w jakiś sposób wpłynąć na nas, na społeczeństwo. Mówił pan pięknie o szlachcie polskiej, a przecież w wiele lat o polskiej szlachcie mówiło się, że oni na tych sejmikach to nic, tylko się kłócili, a to weto to było najgorsze
to jest takie
z możliwych rozwiązań, prawda? Więc widać, że można sięgnąć do tej historii, trzeba ją też odkłamać.
Ja chcę powiedzieć tak, że weto w pewnym momencie, weto spełniają swoją pożyteczną rolę zupełnie, co jest oczywiście dowiedzione przez poważnych profesorów zajmujących się tą tematyką. Weto spełniało rolę pożyteczną wówczas, kiedy troską wspólną całego Sejmu, czyli tego zgromadzenia ogólnego przedstawicieli szlachty, była dbałość o dobro Rzeczpospolitej. W tym momencie weto, zagrożenie wetem oznaczało zupełnie coś innego. Nie zrywanie Sejmów, tylko nakaz, taki imperatyw. Dyskutujmy. Ucierajmy swoje zdanie aż do czasu osiągnięcia konsensusu. Czyli żebyśmy doszli do takiego zdania w danej sprawie, że wszyscy będziemy się z nim zgadzali. Czyli nie było tego głosowania większościowego na siłę 51+.
Tylko siedzimy tak długo, aż dojdziemy do porozumienia.
W niedzielę, pozytywnych wniosków.
Jak ta szlachta, ruszymy 13 października właśnie do lokali wyborczych. Tu też zapytam pana o taką opinię, ocenę, bo pojawiały się głosy, że może wprowadzić głosowanie przez internet, prawda? I wtedy byłoby łatwiej, bo człowiek wyszedłby w piżamie rano, usiadł przy komputerze i oddał głos. A tu trzeba wstać, tu trzeba zrobić ten spacer do lokalu wyborczego, wypełnić kartę, pokazać się komisji. Jak to pan ocenia?
Znaczy, to jest kwestia techniki, tak? To kwestia, jak doskonała ta technika jest. Tak, możemy oczywiście tą technikę przymierzać do różnych działań politycznych, zupełnie wykorzystywać i upraszczać, ułatwiać sobie życie. Tak?
Pytanie, ale, czy tylko, ale czy to jest, nie jest jednak właśnie.
Jedna rzecz bardzo istotna, ale nie można zdejmować z odpowiedzialności z obywatela za swoje środowisko, za kraj, w którym on mieszka. Bo to jest ten problem, tak? Wówczas nawet oddanie tego głosu przez internet staje się dosyć niefrasobliwym aktem. I o to mi chodzi. Chodzi o to, że jeżeli obywatel, jeżeli będzie wiedział o tym, że ten głos jest ważny, że naprawdę jest istotny, to wówczas niezależnie od środków, w jaki sposób oddaje się ten głos, będzie on miał wagę.
A każdy głos jest ważny, ja tym przekonujemy, a ja bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję
Tadeusz
bardzo.
Dzwonkowski, historyk i dyrektor Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, był gościem Radia Zachód.